Kiedy jechaliśmy do was wczoraj autem, bardzo cieszyliśmy się, że jest dobra pogoda, że jest sucho, że nie pada, chociaż temperatura była w granicach zera. Ale doskonale zdajemy sobie sprawę, że przyroda jest nieubłagana i przyjdą za chwilę dni, rozpocznie się okres zimowy, będą śliskie chodniki i drogi, a wtedy będzie łatwo poślizgnięcie się na ulicy lub wypadnięcie czy wpadnięcie w poślizg na oblodzonej lub zaśnieżonej drodze. Chwila nieostrożności, chwila nieuwagi, czy brawury, nie daj Boże, na drodze, może kosztować wtedy nas zdrowie, a nawet życie. Myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenia za sobą. To mniejsze czy większe poślizgi, upadki, bolesne stłuczenia, złamania rąk czy nóg. Myślę, że nie jeden z nas coś takiego przeżył. Mówię o tym dlatego, ponieważ chciałbym rozpocząć dzisiejsze rozważanie Słowa Bożego od Psalmu 121, gdzie w pierwszych czterech wersetach psalmista mówi tak. Czytam w najnowszym przekładzie ewangelikalnym. Podnoszę wzrok w stronę gór. Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc ześle mi Pan, Stwórca nieba i ziemi. On nie da się potknąć Twym nogom. Nie zdrzemnie się ten, kto Cię strzeże. Tak, nie zdrzemnie się ani nie zaśnie ten, który jest stróżem Izraela. On nie da się potknąć Twoim nogom, powiada psalmista z wiarą. I to jest temat dzisiejszego kazania. Wszyscy zmagamy się z niebezpieczeństwami, poślizgów, potknięć czy zachwiań. To jest część naszego doświadczenia życiowego. Ale na szczęście Pan Bóg stworzył w naszym organizmie, w naszym ciele organ specjalny, który nazywa się błędnikiem. Jest to część ucha wewnętrznego, odpowiedzialna za zmysł równowagi. Myślę, że nie zdajemy sobie sprawy, nie myślimy na co dzień, że to, że stoimy, że się nie chwiejemy, nie upadamy, zawdzięczamy pewnemu instrumentowi, który Bóg stworzył w naszym ciele. I zmysł, który jest ten błędnik, umożliwia czucie położenia naszego ciała w przestrzeni i pozwala nam się czuć dobrze i chodzić na dwóch nogach, jak często powiadamy. Zaburzenia równowagi z kolei, wiemy, prowadzą do nudności, do zawrotów głowy czasami. Kiedy tracimy równowagę, czasem choroba lokomocyjna jest też troszeczkę związana z kwestią błędnika. Chwianie się, czasem powiadamy, świat zawirował mi przed oczami. I każdy poślizg, każde potknięcie powoduje nagłą utratę równowagi. Myślę, że takiej niespodzianki doświadczyliśmy nieraz w życiu. I ta niespodzianka może doprowadzić nas do upadku i czasem bardzo poważnych złamań lub kontuzji kręgosłupa. Również w sferze moralnej, kiedy patrzymy na życie moralne nas jako ludzi, to mówimy czasem o śliskich sprawach lub tematach, że na czymś możemy się przejechać. A co może stać się, kiedy ktoś nas wyprowadza z równowagi, jak powiadamy? Albo kiedy tracę grunt pod nogami. Te idiomy mówią nam o tym, że takie moralne czy emocjonalne zachwiania, poślizgi, potknięcia również prowadzą do przykrych i bardzo dotkliwych konsekwencji. Ale są też zaburzenia równowagi duchowej. I dzisiaj na tym się chcemy skoncentrować. I chciałbym najpierw zadać bardzo ważne pytanie. Jakie mogą być przyczyny takiej duchowej nierównowagi, takiego duchowego zachwiania, którego czasem w swoim życiu doświadczamy? Na kilka przyczyn chciałbym zwrócić uwagę i rozpocznę od Jakuba, listu Jakuba, który w pierwszym rozdziale napisał od 5 do 8 wersetu takie oto słowa. 5 werset pierwszego rozdziału listu Jakuba. Jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich szczodrze i bez wypominania. I mądrość będzie mu dana. Niech jednak prosi z wiarą. Porzuci wątpliwości, bo człowiek, który wątpi, przypomina falę morską, gnaną i miotaną przez wiatr. Ktoś taki niech nie liczy, że coś od Pana otrzyma, dlatego że on sam nie wie, czego chce, jest niestały w całym swoim postępowaniu. Oto pierwsza przyczyna, bracia i siostry, zaburzeń naszej równowagi duchowej, nasza niestabilna, chwiejna, słaba wiara. A wszystko to wynika z braku Bożej mądrości, o której mówi Jakub. I powiada, jeżeli komuś brak mądrości, co ma zrobić? Proś Boga. A Bóg da? Jakub mówi chętnie i bez wypominania. Chętnie ci Bóg udzieli Bożej mądrości. Bo Bogu bardzo zależy na tym, żebyśmy również duchowo, tak jak moralnie, tak jak fizycznie, tak i duchowo byli stabilni. I nie chwiali się, szczególnie w naszej wierze. Jakub mówi o wątpliwościach. Jeżeli masz słabą, chwiejną wiarę, jeżeli nie kierujesz się mądrością Bożą, wówczas rodzą się wątpliwości w twoim sercu, niestabilność w postępowaniu. Jakub mówi, taki człowiek nie wie, czego chce. Bywa czasem tak w naszym życiu, że nie bardzo wiemy, czego chcemy. Jesteśmy jak takie rozkapryszone dzieci, ze wszystkiego niezadowoleni. Wszystko to wynika z braku Bożej mądrości. Ale Jakub ma dobrą nowinę. Jeśli brakuje ci, jeśli odkrywasz, że jesteś niestabilny, że ta wiara jest słaba, szukaj Bożej mądrości i proś o nią Boga. Bóg ci da. Tymczasem wierzący czasem powiadają, kiedy się przecież rozmawiamy, kiedy dzielimy się swoimi doświadczeniami w osobistych rozmowach, na grupach biblijnych, powiadamy, mam doła, pastorze. Mam huśtawkę duchowych nastrojów. Przeżywam głęboki kryzys duchowy. A czasem nawet ludzie powiadają, przeżywam duchową depresję. Nie chce mi się żyć. Nie chce mi się modlić. Nie chce mi się czytać Słowa Bożego. Nie chce mi się pójść do kościoła. Nie chce mi się żyć. I to mówią ludzie wierzący, nie ludzie niewierzący. Więc jest to problem, z którym się czasem zmagamy. Apostoł Jakub, który radzi, aby nabywać Bożej mądrości, która wzmocni i ustabilizuje naszą wiarę, powiada, że człowiek, który jest właśnie nieustabilizowany duchowo, jest podobny do fali morskiej, miotanej przez wiatr tu i tam. Fali, która jest bezwolna, która nie może sama nad sobą zapanować. Wiatr, wicher, burza decyduje o tym, jak ta fala się łamie. No a wy żyjecie nad morzem. Co ja będę tutaj, szczur lądowy, mówił o falach w Gdańsku? W psalmie 1, wersecie 4 z kolei psalmista mówi, że taki człowiek jest podobny do plewy, którą wiatr roznosi. Plewa to taka skorupka, ja wiem, taki coś, co pokrywa ziarnko, więc jakiś paproszek, jakbyśmy powiedzieli, który wiatr, byle podmuch, prawda, potrafi takie paprochy rozwiewać. Nic nie ma żadnej wartości, taki ziarno to ma wartość, ale taka plewa do niczego się nie nadaje, bezwartościowa, lekka, bezładna. I Pismo Święte mówi, może człowiek duchowo być taką plewą. Człowiek może być taką falą, którą wiatr rzuca to tu, to tam. Straszny stan człowieka duchowy musi być, jeżeli jest w takiej sytuacji. A Biblia nam mówi, że tak może być. Pan Jezus, kiedy uczył swoich słuchaczy w Mateusza Ewangelii, mamy to zapisane w 13 rozdziale, użył tej przypowieści o tym siewcy, który wyszedł siać. I powiada, że jedno z ziaren upadło na skałę. I cóż się stało z takim ziarnem? I co to ziarno symbolizuje? Mateusza 13, rozdział 20 i 21 werset. Jest tam powiedziane tak. Człowiek jak ziarno na skałach to ten, który słucha słowa i radośnie je przyjmuje. Lecz brak mu korzenia. Przez chwilę wytrzymuje, lecz gdy z powodu słowa dojdzie do ucisku lub prześladowania, zaraz się odwraca. Nie ma korzenia. Uschło to ziarno na tej skale. Przyprażyło słońce, przyszło jakieś doświadczenie, prześladowanie, ucisk, jakiś opór, opozycja duchowa, sprzeciw, niezadowolenie ludzi w rodzinie, wśród przyjaciół i znajomych i człowiek się wycofuje. I człowiek staje się chwiejny w wierze, a zaczęło się tak pięknie. Tak się cieszył, z radością przyjmował człowiek słowo, zaczynał pięknie, a potem z powodu trudności wycofuje się. W księdze Habakuka, a potem to zostało przypomniane w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale i w 38 wersecie, gdzie autor tej księgi nowotestamentowej mówi, a mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, to co? Nie będę miał w nim upodobania w Biblii Brytyjskiej. W nowym przekładzie, przestanie być miły mojej duszy. Jeśli się cofnie z powodu przeciwności, jeżeli się wycofa, to będzie człowiekiem już niemiłym mojej duszy. To jest duchowe zachwianie. To jest właściwie duchowy upadek, który doprowadza człowieka do katastrofy, kiedy odchodzi od Boga. Jeszcze inna przyczyna takiej duchowej niestabilności jest zawarta w psalmie 73. Chciałbym, żebyśmy zerknęli na chwilkę do tego psalmu, ponieważ tam w pierwszych dwóch wersetach o innego rodzaju niebezpieczeństwie mówi psalmista. Psalm 73, wersety 1 i 2. Pięknie się ten psalm zaczyna. O, jak dobry jest Bóg dla Izraela, dla tych, którzy mają czyste serca. A potem psalmista Asaf w 2 wersecie zaczyna odkrywać przed nami serce i mówi coś z taką rozbrajającą szczerością. Co do mnie, prawie się potknąłem i nieomal poślizgnąłem. Dlaczego? I już wyjaśnia w wersecie 3. Bo zazdrościłem zuchwałym, chciwym okiem zerkałem na pomyślność bezbożnych. Dotknęła was kiedyś, bracia i siostry, taka przypadłość, taka pokusa. Ach, rzucić to swoje życie z Bogiem w kąt. Tylu ludzi nie liczy się z Bogiem i dobrze się wiedzie, robią kariery, robią pieniądze, a ja frajer i głupi, trzymam się tego Boga jak pijany płotu, nic z tego nie mam, kariery nie zrobiłem, pieniądze zarabiam takie, że wstyd powiedzieć kolegom, z którymi uczyłem się czy studiowałem, co osiągnąłem. Nachodzą was czasem takie myśli? Od kogo one są? Myślicie, że od Boga? Na pewno nie. Psalmista Asaf mówi, możesz się duchowo zachwiać bardzo i powiada z szczerością, ja omal się nie poślizgnąłem, omal nie potknąłem, a to znaczy omal nie upadłem duchowo, kiedy patrzyłem zazdrosnym okiem na pomyślność bezbożnych. Na szczęście ten psalm ma swoją kontynuację i wszystko wygląda dosyć smutno w tym momencie, aż dochodzimy do wersetu 17, gdzie psalmista Asaf mówi, aż aż przybyłem do Twojej świątyni i tam dałeś mi poznać ich kres. Kres bezbożnych, którym nam się czasem złudnie wydaje, że oni są bardzo szczęśliwi, bo mają więcej, bo zaszli wyżej. Ale to wcale nie znaczy, że są szczęśliwi. Ale nawet gdyby byli bardziej szczęśliwsi od nas, psalmista Asaf mówi, jak dopiero poszedłem do świątyni i uświadomiłem sobie, jaki czeka ich wieczny kres, to zrozumiałem, że nie ma sensu zazdrościć bezbożnym ich pomyślności. Bo ich końcem będzie potępienie wieczne. A ja zmierzam do krainy wiecznej szczęśliwości w obecności mojego Pana, w obecności świętych. Czymżeż jest to moje doczesne życie? Gdzie jest twoje serce? Tam jest twój skarb. Tam, gdzie twój skarb, tam jest twoje serce. Jeśli tam gdzieś szukamy w niebie i gromadzimy sobie skarby w niebie, tam jest nasze serce. I nie ma znaczenia, czy jeździsz samochodem za 10 tysięcy złotych, czy za 1 000 000 złotych. Bo dystans, który pokonasz jednym i drugim samochodem, jest ten sam. Czy masz zegarek za 100 złotych, czy za 10 tysięcy złotych na ręku. Oba zegarki wskażą tę samą godzinę i ten sam czas. Chyba Steve Jobs to powiedział, gdzieś to czytałem ostatnio. Człowiek, który miał wszystko i osiągnął wiele. Omal się nie potknąłem, patrząc na pomyślność bezbożnych. Przeprośmy Boga, kiedy przyjdzie taka myśl. Przeprośmy Pana Boga, bo ta myśl pielęgnowana w sercu może doprowadzić nie tylko do zachwiania, ale do totalnego duchowego upadku. Nie patrz na innych. Pewnego dnia, kiedy mieszkaliśmy w Radości, pojechałem rano po zakupy, po bułki, bo tam trzeba pojechać, żeby przywieźć coś i z tymi bułeczkami w siatce, to kto to wie, co to siatka była, nie? W reklamówce. Szedłem sobie do domu i tam, jak wiecie, kto był w Radości, są takie alejki wybrukowane tymi kostkami brukowymi. I tam gdzieś na dziedzińcu były jakieś inne osoby, w które się zapatrzyłem. To oczywiście nie ma bezpośredniego przełożenia na to, o czym mówi Asaf, ale mówi o istocie sprawy. I gdzieś zapatrzyłem się w tych ludzi, idąc po tej ścieżce i nie wiedziałem, że zacząłem lekko zbaczać, bo zwróciłem uwagę na inne osoby i po prostu na skraju tego chodniczka, którego ten bruk jest troszkę wyżej od trawy, po prostu noga mi się poślizgnęła i słuchajcie, jak worek kartofli dosłownie nosem zaryłem w trawie. Bułki potoczyły się po trawie, a ci ludzie, którzy mnie też obserwowali, mówią, szedł rektor i zniknął rektor, bo wtedy rektorem seminarium byłem. Zniknął rektor, a ja upadłem jak worek kartofli, na szczęście na miękką trawę, więc było z tego dużo śmiechu. Ale jest to taki obraz, o którym mówi psalmista Asaf, kiedy zapatrzysz się w innych, nie patrzysz na Jezusa, na swojego Pana, na swoje wieczne przeznaczenie i nie, kiedy tracisz ten cel sprzed oczu, tak łatwo zagapić się, rozejrzeć się w bok, zboczyć z drogi i boleśnie upaść. I dlatego jest ostrzeżenie apostoła Pawła w pierwszym liście do Koryntian 10:12. Dlatego kto myśli, że stoi, niech baczy, niech zwraca uwagę na to, aby nie upadł. A to jest kolejny powód. Zbytnia pewność siebie może mnie i ciebie duchowo zgubić. Dam radę, nie poddam się, nie załamię się, nie jestem taki głupi, jestem już doświadczonym wierzącym. Mam nerwy na wodzy. I nieraz wystawiamy na próbę siebie, wystawiamy Boga i boleśnie upadamy. Bo pycha chodzi przed upadkiem. A Bóg pysznym się przeciwstawia, lecz tym, którzy są pokorni, okazuje łaskę. A więc tak jak widzimy, są przyczyny takich zaburzeń naszej duchowej równowagi. To jest ta niestabilna wiara, która wynika z braku Bożej mądrości. To jest również zapatrzenie w pomyślność bezbożnych. To jest zbytnia pewność siebie. To są przykłady, jest ich na pewno o wiele więcej. W jaki sposób mogę duchowo zachwiać się i upaść? A czy ktoś z nas pragnie upaść? Pragnie upadku i katastrofy? Przecież nie. Na czym więc polega stabilne życie człowieka wierzącego? To jak żyć po prostu jako chrześcijanin i co robić, aby się nie chwiać? Aby się nie pośliznąć, aby nie upaść i aby nie przegrać życia. I tu są też kilka rad. Kazanie jest taką formą, gdzie nie możemy przecież zbyt długo przemawiać, a więc chodzi o uchwycenie istoty problemu. Dlatego też kilka fragmentów ze słowa, które pozwolą nam odpowiedzieć na pytanie, na czym polega stabilne życie człowieka wierzącego. W psalmie 121, pierwsze trzy wersety mówią tak. Podnoszę wzrok w stronę gór. Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc ześle mi Pan, Stwórca nieba i ziemi. On nie da się potknąć Twym nogom, nie zdrzemnie się ten, kto Cię strzeże. Nie da się potknąć. Czytaliśmy ten werset na samym początku i wracamy do niego teraz. Co ten werset mówi? Kiedy psalmista mówi, skąd nadejdzie mi pomoc i swój wzrok kieruje do góry. To jest poczucie pełnej, permanentnej społeczności z Bogiem, więzi z Bogiem. To jest to codzienne szukanie pomocy u Boga. To jest ta pełna zależność od Boga. I to jest istota bliskiej relacji z Bogiem. Zawsze mówimy i zawsze uczymy tego wszędzie, że istotą naszego chrześcijańskiego życia jest moja relacja z Bogiem. Ja muszę być blisko Boga, moim szczęściem, Asaf też to powiedział, jest być blisko Boga. Jeśli chcesz mieć stabilne życie chrześcijańskie, szukaj tej pomocy. Polegaj na Panu bardziej niż na sobie. Bo pokusa polega na tym, dam radę, poradzę sobie sam, uporam się z tym problemem sam, muszę to rozwiązać sam. Ostatecznie nie jestem głupi, mam swój rozum, mam swoje wykształcenie, doświadczenie życiowe i się oszukujemy. A potem okazuje się, jacy jesteśmy słabi. Szukaj pomocy Pana, trzymaj się Pana. Jeśli chcesz być stabilny duchowo i bądź rzeczywiście Jego dzieckiem, dzieckiem Boga, a sługą Jezusa. To jest postawa. To jest postawa. Taka postawa, jaką ma małe dziecko, które już uczy się chodzić i już chodzi, ale kiedy podłoże nie jest równe, co robi dziecko? Instynktownie. Szuka rączki ojca, mamy, żeby się chwycić. Kiedy uczy się dziecko jeździć na rowerku, czego oczekuje i czego potrzebuje? Że mama, tata będzie szła czy szedł, tata będzie za tym rowerkiem trzymał ten patyk, póki jeszcze nie ma tych potrójnych kółeczek. Tato trzymaj. Tata nie puszczaj. Mama nie puszczaj. To jest nasza relacja z Bogiem. Jeśli chcesz być stabilny duchowo, sam nie dasz rady. Diabeł jest o wiele mocniejszy i zrobi wszystko, żebyś się potknął i upadł. Ale ty trzymaj się Pana. A szatan twojego Pana nie tknie. Psalm 66, od 9 wersetu do 12, psalm 66. Kolejna myśl, bardzo ważna, psalm 66, od 9 do 12. On nas zachował przy życiu i nie pozwolił poślizgnąć się naszej nodze. Rzeczywiście poddałeś nas próbie, Boże. Wytopiłeś nas tak, jak wytapia się srebro. Wprowadziłeś nas w potrzask. Włożyłeś nam na biodra niedolę. Pozwoliłeś człowiekowi deptać nam po głowach. Szliśmy przez ogień i wodę. Lecz w końcu wyprowadziłeś nas na szeroką przestrzeń. Co nam mówi ten poetycki fragment. Że Bóg nie pozwala poślizgnąć się naszej nodze mimo prób i doświadczeń, ale zsyła je po to, żebyśmy stąpali po tej ziemi w sposób mocny, zdecydowany, bez zachwiań. I psalmista mówi, prowadziłeś nas różnymi drogami, doświadczałeś boleśnie, ale zachowałeś, nie pozwoliłeś poślizgnąć się naszej nodze. Tak jak dzieci uczą się chodzić, coraz bardziej są silne, coraz bardziej stabilne i wraz ze wzrostem fizycznym nabierają takiej już siły, tężyzny, doświadczenia, że już chodzą pewnie i już nie potrzebują tak bardzo trzymać się rączek swoich rodziców. My duchowo ciągle powinniśmy się trzymać ręki naszego stabilnego, pewnego Boga. Psalm 15 również coś nam mówi o tym, w jaki sposób prowadzić stabilne duchowe życie, aby się nie chwiać. Krótki psalm. Przeczytam go cały, ponieważ konkluzja tego psalmu zmierza do tematu naszego kazania dzisiaj. Panie, kto zamieszka w Twoim namiocie? Kto się znajdzie na Twej świętej górze? Ten, kto żyje nienagannie, postępuje w sposób prawy, mówi prawdę z głębi serca, nie obmawia swym językiem, nie wyrządza zła bliźniemu. Nie ubliża sąsiadowi, nie ma względów dla nikczemnych, ceni w ludziach bojaźń Pana, dotrzymuje swej przysięgi, nawet gdy go to kosztuje, nie pożycza po lichwiarsku i za łapówkę nie krzywdzi niewinnych. Ten, kto tak postępuje, nie zachwieje się nigdy. Nienaganność i prawość postępowania. Tak by można streścić ten piękny 15 psalm. Jeśli prowadzisz życie prawe, godne, nienaganne, to cię będzie chronić od duchowego zachwiania i upadku. Psalmista Dawid w psalmie 26, wersecie 1 powiedział, postępowałem nienagannie, zaufałem Panu i nic mną nie zachwieje. Nic mną nie zachwieje. A więc nienaganne postępowanie. Ono wynika z tej mądrości, którą radził nam zdobywać u Boga Jakub. Jeszcze przypowieści, 3 rozdział. Kolejna piękna rada, której udziela autor tego stwierdzenia. Przypowieści, 3 rozdział. I tam przeczytajmy 21 do 23 wersetu. Przypowieści Salomona, rozdział 3. I przeczytajmy wersety 21 do 23. Nie trać, mój synu, rozsądku i rozwagi. Niech ci nie znikną z pola widzenia. One zapewnią życie twojej duszy, a na twojej szyi posłużą za ozdobę. Wtedy będziesz bezpieczny na swej drodze i uchronisz swe nogi od potknięcia. Uchronisz swe nogi od potknięcia. O czym tutaj mówi Słowo Boże? Nie trać, mój synu, rozsądku i rozwagi. I tego potrzebujemy. Rozsądku i rozwagi. Potrzebujemy wiary, mądrości Bożej. Z tego bierze się potem rozsądek i głęboka rozwaga. Bo w świecie zbyt wiele jest pokus, zbyt wiele krzywizm, zbyt wiele niespodzianek pod naszymi duchowymi nogami, że zbyt łatwo jest się podtąć. Trzeba rozwagi i trzeba rozsądku na co dzień. Pamiętacie psalm 1 jeszcze i to już będzie przedostatni tekst, który chcę przywołać dzisiaj. Psalm 1. Co jest tam napisane? Do kogo jest porównany człowiek pobożny? I to jest piękne. Błogosławiony ten, który albo szczęśliwi, albo o, jak szczęśliwy jest ten, kto nie kieruje się radą bezbożnych. To jest ten rozsądek. Nie przesiąkł podłością grzeszników. To jest to prawe, moralne życie, o którym mówiliśmy w Psalmie 15. Szczęśliwy jest ten, kto nie zajął miejsca w gronie szyderców, a jego rozkosz to prawo Pana. Nad nim rozmyśla za dnia oraz nocą. Będzie jak drzewo zasadzone wśród strumieni, które wyda owoc we właściwym czasie. Jego liść nie pożółknie, a czego się podejmie, to skończy z powodzeniem. Człowiek stabilny duchowo jak drzewo. Jest jak drzewo rosnące nad strumieniem. Zakorzenione mocno. Korzystające z soków, z tej wody znad strumienia. I powiada, ma taki człowiek dlatego jest takim drzewem nie do wyrwania, ponieważ jego rozkosz to prawo Pana, to zakon Pana, to Słowo Boże, w którym jest źródło mądrości, źródło naszej wiary. Są wszystkie inspiracje i siły i soki do naszego zwycięskiego duchowego życia. Pytanie brzmi, ile tego słowa jest w nas? Jak mocno jesteśmy tym słowem przesiąknięci, jak mocno to słowo drenuje naszą świadomość, podświadomość, nasz sposób myślenia, nasz styl życia. Czy nie jest czasem tak, że to słowo jest czytane przypadkowo, wyrywkowo, pośpiesznie, bez głębszej autorefleksji, czasem bez zrozumienia jego sensu i treści? My często powiadamy, bo z żoną zajmujemy się też właśnie propagowaniem, studiowania Słowa Bożego przy zwykłych członków Kościoła w różnych zborach ewangelikalnych. Powiadamy, że często Biblia to jest taka wielka góra puzli Bożych prawd, które trzeba poukładać cierpliwie, trzeba usiąść, trzeba skupić swoją uwagę, trzeba poświęcić czas, by ze zrozumieniem czytać dany fragment, pochylić się nad nim, postudiować, porozważać w gronie innych wierzących braci, usiąść w grupie biblijnej i pomyśleć o tym, co ten tekst znaczy, uchwycić konteksty, zobaczyć tę prawdę w szerszym wymiarze, w całej Biblii. I wtedy odkrywamy, Boże, jakie to słowo świeże, ile tam jeszcze jest rzeczy do odkrycia. Jak pięknie studium Słowa Bożego może ubogacić moje duchowe życie, uporządkować moją wiedzę o Bogu, o mnie samym, o ludziach. Pobożny jest jak drzewo. To jest człowiek, którego rozkoszą jest słowo Pana. Czy jest rozkoszą? Wiecie, coraz trudniej znaleźć ludzi, którzy rozkoszują się jeszcze Słowem Bożym. Ludzie mówią, my znamy Słowo Boże i my, ewangelicznie chrześcijanie różnych wyznań, prawda, oszukujemy samych siebie. Popowiadamy, inni to nie znają Biblii, inni nie czytają, ale my znamy Słowo Boże. A potem jak się pochylamy nad Biblią i zaczynamy zadawać proste pytania, to wiemy, że w jakimś kościele dzwonią, ale w jakim, gdzie, jak to skojarzyć, z czym to się je, nie mamy zielonego pojęcia. Dlatego kiedy spotykamy ludzi, z którymi jeździmy do zborów, zapraszani czasem, jesteśmy na takie jednodniowe seminarium biblijne, bierzemy jakąś krótką księgę, typu Księga Jonasza, czy List do Filipian, kilka, trzy, cztery rozdziały. Mówię, usiądźmy na kilka godzin i postudiujmy to słowo głębiej. I poodkrywajmy razem w takim interaktywnym studium biblijnym, poodkrywajmy, co ta prawda znaczy dla nas, ale najpierw czytajmy się w to słowo. To jest cudownie, kiedy spotykamy takich ludzi. Takie pozdrowienia ostatnio chociażby z mojego rodzinnego zboru w Chełmie. 36 osób przyszło, spędziliśmy kilka godzin na wspaniałym studium Bożego Słowa. Byliśmy tydzień czy dwa tygodnie jeszcze wcześniej w Kościele Chrystusowym w Sosnowcu. I w Chełmie, i w Sosnowcu przyszli również pastorzy, usiedli razem z nami, jak uczniowie. Otworzyliśmy Biblię przez kilka godzin, rozważaliśmy, studiowaliśmy Słowo Boże. I za każdym razem ludzie mówili, ojej, ileż to można jeszcze w Słowie Bożym odkryć. Jak ono potrafi być świeże. A my biegniemy, my rano gdzieś tam, może jakiś werset przeczytamy, gdzieś w pośpiechu, czasami całymi dniami nie zaglądamy, bo zajęty. A w niedzielę tylko, no cóż, no wyświetlą nam fajnie. W telefonie mam, w komputerze mam pięć tłumaczeń, ale co z tego, jeżeli tym słowem nie żyje? Człowiek stabilny duchowo to ten, którego rozkoszą jest Słowo Boże. My ciągle potrzebujemy Boga prosić o głód Słowa Bożego. A nie oszukiwać się, że znamy to Słowo Boże, słyszeliśmy 1000 razy te kazania, te teksty czytaliśmy 1000 razy. Ileż można Biblię czytać w końcu? Nie ma stabilizacji duchowej bez oparcia się na fundamencie Bożego Słowa. I zakończę jeszcze fragmentem z drugiego listu Piotra. Zakończę w sensie cytowania Pisma Świętego, bo jeszcze podejmiemy wnioski, wyciągniemy i zakończymy za chwilkę. Drugi list Piotra, gdzie jest również wspaniała rada dla ludzi, którzy chcą być stabilni duchowo. Drugi Piotra, pierwszy rozdział. Znany fragment, ale właśnie pod kątem dzisiejszego tematu przeczytajmy ten fragmencik. 2 Piotra 1:5. Właśnie dlatego dołóżcie starań i połączcie swoją wiarę z prawością, prawość z poznaniem, poznanie z opanowaniem, opanowanie z wytrwałością, wytrwałość z pobożnością, pobożność z braterstwem, a braterstwo z miłością. Gdy te cechy będą waszym udziałem i to w coraz większej mierze, to nie dopuszczą one, abyście byli bezczynni i bezowocni w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Komu natomiast ich brak, ten nie widzi, jest krótkowzroczny. Zapomniał też, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Dlatego bracia i siostry, zapomniał Piotr napisać, tym bardziej zadbajcie o stałość waszego powołania i wybrania. Dbając o te cechy, nigdy się nie potkniecie. Nigdy się nie potkniecie. Ta moja wiara i twoja, siostro i bracie, przyjacielu, ma być wiarą, która ciągle wzrasta, wzmacnia się, mężnieje, bo jeśli zatrzymasz się w miejscu, to automatycznie się zaczynasz cofać i słabnąć. A więc stały duchowy wzrost naszej wiary, dojrzałość, budowanie naszej wiary, która prowadzi do stałości naszego powołania i wybrania. Aż trudno uwierzyć, prawie 50 lat temu, wspomniałem na początku, tam właśnie mniej więcej w tym miejscu powierzyłem życie Bogu. Postanowiłem iść za Jezusem, jak śpiewaliśmy. I jestem dzięki łasce Bożej wierny aż po dzisiejszy dzień. Czy żałuję chociaż jednego dnia? I dziękuję za to, co Bóg mógł zrobić w moim życiu, aby rozwijać moją wiarę. Aby mógł stać się też błogosławieństwem dla tych, którym z łaski Bożej służę. A więc stałość powołania, stałość wybrania. Nigdy się nie potkniesz, mówi Piotr. A pisał to do cierpiącego kościoła w prześladowaniach. Nie przedłużam. Wnioski, bracia i siostry. Jakie wypływają wnioski z naszego dzisiejszego rozważania Słowa Bożego? Po pierwsze, niczym nie usprawiedliwiaj swojej duchowej słabości i chwiejności, jeżeli coś takiego zauważasz w swoim życiu. Dbaj o zdrowie swojego duchowego błędnika. Stale utrzymuj pion i poziom. Miej zdrowy kręgosłup duchowy i moralny. Po trzecie, bądź świadomy dwóch niebezpiecznych wrogów. Po pierwsze, wątpliwości lub niepewności, a z drugiej strony zbytniej pewności siebie. Ci dwaj wrogowie chcą cię doprowadzić do upadku. Czwarte, najpoważniejszy wróg to szatan. On stale czyha, by nam podstawić nogę i powalić. Bądźmy stale czujni i duchowo trzeźwi. Charles Haddon Spurgeon napisał, że człowieka, którego Bóg podpiera, diabeł nie może przewrócić. Jak wygląda twoja duchowość na co dzień? Siostro, bracie, przyjacielu. Czy twoje duchowe życie jest stabilne, silne? Czy też chwiejesz się, jesteś słaby? I za co w kontekście dzisiejszego zwiastowania chciałbyś albo chciałabyś Pana Boga przeprosić? Na kim opierasz się w swoim codziennym życiu? Na innych ludziach czy na Bogu? Na Jego słowie czy na radach innych ludzi? A może liczysz tylko na siebie i też przegrywasz? Obyś mógł, bracie, przyjacielu, obyś mogła, siostro, szczerze wyznać słowami Dawida i powiedzieć: jedynie w Bogu jest uciszenie mej duszy. Jemu zawdzięczam zbawienie. Tylko On mą opoką i moim wybawcą, moją twierdzą. dlatego nic mną nie zachwieje. Amen.